poranny gość Radia Zachód.
A gościem Polskiego Radia Zachód po świętach wielkanocnych jest Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Witamy pana marszałka, Jacek Dreczka przy mikrofonie w studiu w Gorzowie. Mimo pandemii, panie marszałku, poczuł pan atmosferę świąteczną?
No nie było łatwo oczywiście, to trzecie święta, kiedy nie możemy w taki nieskrępowany sposób spotykać się z naszymi najbliższymi. Ja też pozostałem w domu z najbliższą rodziną, pozostałe kontakty przez komunikator, telefon. To trudne chwile i mam nadzieję, że to ostatnie takie święta, które musimy spędzać w ten sposób. Wierzę w to bardzo.
Wierzymy, wierzymy, tak jest. Bardzo byśmy chcieli. Przejdźmy do spraw sejmikowych, panie marszałku. Czy w imię interesu województwa byłby pan gotów odejść, pogodzić się z utratą stanowiska członka zarządu województwa?
Ja myślę, że jestem taką osobą, która wielokrotnie dawała dowody na to, że nieprzywiązany jestem do stanowiska. Ja potrafiłem wielokrotnie z różnych stanowisk odchodzić, ale myślę, że zmierza pan do propozycji, którą przedstawiono jako rzekome rozwiązanie problemów.
Dobrze pan myśli.
Miała polegać na tym, że wszyscy mieliby uczestniczyć w sprawowaniu rządu w województwie, wzięcie na siebie odpowiedzialności. Ale takie rzeczy się nie dzieją naprawdę. Żeby wziąć na siebie odpowiedzialność, zwłaszcza za tak poważne sprawy jak sprawy regionu, trzeba najpierw uzyskać odpowiedni wynik w wyborach. Trzeba przekonać do siebie w demokratycznych procedurach wyborców, a nie w sposób taki dosyć pokrętny próbować objąć właśnie stanowiska i decydować o najważniejszych sprawach dla województwa.
Takie rzeczy. Ale skoro, panie marszałku, skoro mamy sytuację, jaką mamy, czyli sytuacja jest trudna, jest patowa, tak to wygląda, no to może rzeczywiście rozsądnym rozwiązaniem będzie rozłożyć te siły na wszystkie kluby, albo prawie wszystkie kluby, i zwyczajnie po prostu od początku od nowa niejako układać to wszystko i od nowa, żeby, no, mówię, interes województwa jest chyba najważniejszy, no. Taka jest też pana intencja?
Do tego, o czym mówiłem wcześniej, no, rozwiązanie nie jest żadne political fiction w polityce, w życiu publicznym. Potrzebni są ci, którzy przejmują odpowiedzialność za ważne sprawy i ci, którzy je kontrolują, więc do tego potrzebna jest także opozycja. Nam trudno spowodować, żeby nie było żadnej opozycji. To raz. Po drugie, jak powiedziałem, właściwy wynik należy uzyskać w demokratycznych procedurach wyborczych, a poza tym nie dramatyzowałbym tą tak trudną jakąś, nie wiem, wyjątkową sytuacją w naszym sejmiku. Proszę zwrócić uwagę, że w polskim sejmie też się dzieją różne rzeczy i też nie wszystkie głosowania rządzącej koalicji udaje się wygrywać.
I też opozycja nie jest odpowiedzialna w polskim sejmie?
Jeszcze raz, nie słyszałem.
I też opozycja, podobnie jak w sejmiku, jest nieodpowiedzialna, żeby przejąć odpowiedzialność na siebie sprawowania władzy?
Koalicja w sejmiku jest odpowiedzialna, więc nie widzę żadnych analogii.
Nie, ale pan mówi, że nieodpowiedzialna, panie marszałku, jest opozycja i że się, no, w cudzysłowie nie nadaje do tego, żeby sprawować władzę.
Nie, pan mnie nie zrozumiał, tak nie powiedziałem. Po prostu w demokratycznych krajach są podzielone role dla tych, którzy sprawują rządy, odpowiadają za ważne sprawy, i swoją rolę ma też opozycja. Nie powiedziałem, że jest nieodpowiedzialna. Jeśli przegrywa wybory, to pozostaje jej kontrolować rządzące większości. I tak też powinno być i w sejmie, i w sejmiku. I to jest naturalny proces, więc opowiadanie o tym, że wszyscy mogliby usiąść do jednego stołu, dogadać się i wspólnie zarządzać, nie będzie żadnej opozycji, no to jest coś, co się nie dzieje w realnym świecie i w rzeczywistości. Więc nie udawajmy, że takie coś miałoby się zdarzyć także w województwie lubuskim. Tym bardziej, że jestem przekonany, że dojdzie do innych rozwiązań korzystnych dla regionu, pozwalających spokojnie i sprawnie zarządzać województwem.
To proszę powiedzieć, jakie to są rozwiązania, bo naprawdę ja jestem bardzo ciekawy.
No, na wszystko przyjdzie czas. Tego typu rozmów nie prowadzi się w mediach, przy pomocy komunikatorów, w mediach społecznościowych. Takie rozmowy się toczą i wierzę, że zostanie wypracowane rozwiązanie, które przywróci spokój w województwie. Zwrócę uwagę, że te osoby, które stworzyły swój własny klub, nie startowały z własnej listy, właśnie nie zdobyły, nie mają mandatu społecznego, który mogłyby uzyskać w wyborach, a teraz próbują właśnie obejmować stanowiska i żądają miejsca w zarządzie. W sytuacji, kiedy stworzyły klub, odchodząc z dotychczasowych klubów, które startowały właśnie w wyborach, uzyskały mandat społeczny. No, takich rzeczy się nie robi. Ja mam jakby bardzo krytyczną ocenę co do tych postaw i nie widzę powodu, dla których te osoby poza polityką, dla których powinny były odejść, miały bardzo dobrą pozycję do tego, by współuczestniczyć w dyskusji o ważnych sprawach dla województwa, zwrócę uwagę, że ta czwórka radnych, bo to głównie mowa o tej czwórce radnych, która stworzyła klub samorządowy lubuskie, to wszystko osoby, które pełniły funkcję przewodniczących, przewodniczących sejmiku, przewodniczących trzech komisji. Każda z tych osób miała doskonałą możliwość do tego, żeby uczestniczyć we wszystkich ważnych rzeczach, które dotyczą samorządu województwa. Więc to były inne argumenty. Mówi się teraz głównie o sprawach Zielonej Góry i Nowej Soli, podczas kiedy przecież mamy 82 gminy w województwie, które są równie ważne jak te dwie. Nie widzę powodu, żeby te proporcje zaburzać i zajmować się głównie sprawami Zielonej Góry i Nowej Soli. Słyszałem takie głosy, że jest jakiś rzekomo bunt w samorządach, które czują się niepoważnie potraktowane w naszym regionie.
Nie bunt, panie marszałku, tylko...
Nie. Samorządy coraz częściej krytykują właśnie takie podejście, że w kółko mówimy o sprawach tak naprawdę dwóch
panie
samorządów, czyli Zielonej Góry i Nowej Soli.
Panie marszałku, to ja chociażby niedawno rozmawiałem z wójtem Krzeszy, z panem Peczkejtisem, który jest głęboko zaniepokojony sytuacją, jaka jest i zwyczajnie boi się o to, że nie będzie mógł normalnie funkcjonować jako samorząd ze względu na to, co się dzieje w samorządzie województwa. Zostawmy to. Pana zdaniem Narodowy Fundusz Zdrowia chce, to w innym temacie, w innej kwestii, chce bezdusznie odebrać pieniądze lubuskim szpitalom za niewykonanie procedur medycznych. Pytam dlatego, bo taką informację przekazywała niedawno na konferencji marszałek województwa Elżbieta Polak w takim kontekście.
Ja myślę, że nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, nawet wręcz sądzę, że to nie z inicjatywy samego Narodowego Funduszu Zdrowia próbuje się te pieniądze szpitalom w Polsce odebrać, bo mechanizm jest taki, że szpitale, które nie mogły wykonywać normalnych procedur w ostatnich kilkunastu miesiącach, nagle zostały wezwane, a byłem na spotkaniu w ubiegłym tygodniu z dyrektorami i prezesami szpitali z całego regionu, zostały wezwane w takim portalu świadczeniodawcy do zwrotu określonych kwot, pokazano im harmonogramy. To są duże pieniądze, to jest magia wielkich liczb.
Dobrze, przepraszam. Panie marszałku.
To, jeżeli w wypadku województwa lubuskiego to będzie kilkadziesiąt milionów, jeśli to się przemnoży przez cały kraj, to będą kwoty, które mogą sięgać miliardów, więc to są decyzje na najwyższym szczeblu i wiemy,
jasne,
że
panie
marszałku,
stop.
Nie dojdzie i szpitale nie powinny tych pieniędzy absolutnie zwracać.
Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Bromber, osobiście stanowczo i jasno powiedział, że nikt z funduszu nie wysłał żadnego wezwania do któregokolwiek szpitala. Procedowane jest rozporządzenie, które przedłuża termin do 31 grudnia, a takie stanowisko, jakie pan przed chwilą zaprezentował, jest niczym innym jak sianiem fermentu w naprawdę trudnej sytuacji pandemicznej Polaków.
Wie pan, na pewno nie ja sieję ferment, tylko jeszcze raz powtarzam, w ubiegłym tygodniu byłem na spotkaniu z prezesami, dyrektorami wielu szpitali, którzy podawali konkretne kwoty, ponad 7 milionów dla Zielonej Góry, ponad 9 milionów dla Gorzowa.
Panie marszałku, ale pan powiedział, że wysłano wezwanie.
Ale to są informacje, które są w portalu świadczeniodawcy, w którym rozliczają się szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie przedstawiono im także harmonogram do zwrotu tych pieniędzy, więc to jakby nie my i nie szpitale siejemy.
Ale to było, panie marszałku, przecież pan doskonale wie, że to było wygenerowane przez system. A jeszcze raz, czy mam panu jeszcze raz ten cytat z Piotra Brombera przytoczyć? On powiedział bardzo jasno, nikt z funduszu nie wysłał żadnego wezwania do któregokolwiek szpitala.
Ale szpitale rozliczają się w systemie elektronicznym. Ja oczywiście nie mam powodu, żeby atakować dyrektora Lubuskiego Funduszu Zdrowia, pana Brombera, którego serdecznie pozdrawiam i wierzę, że nie będzie musiał tych pieniędzy żądać od szpitali. Dlatego na początku powiedziałem, że to prawdopodobnie nie jest decyzja i inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko najpewniej ministra, czy wręcz rządu, bo chodzi o wielkie kwoty w skali kraju. Jeśli by te szpitale musiały zwrócić te pieniądze, to będą kwoty wielomiliardowe.
Ale ja nie wiem, czy pan mnie rozumie. Za chwilę, z tego, co mówi Piotr Brombera, za chwilę tego problemu nie będzie, bo jest procedowane rozporządzenie, które przedłuża termin do 31 grudnia i tego problemu nie będzie.
No
w tej
i
chwili.
Oby tak się stało. Na chwilę jednak obecną ten problem wystąpił, bo pojawiły się te kwoty i te harmonogramy. I dlatego dyrektorzy, przecież do tego nikt nie wykreował. To nie jest jakaś fikcja i tylko problem jakiś quasi polityczny, tylko rzeczywisty, który pojawił się z rozmów i bieżących kontaktów z dyrektorami, prezesami lubuskich szpitali. I dlatego ten stanowczy głos w sprawie bardzo ważny i fundamentalny, jeśli chodzi o ich dalsze funkcjonowanie. Tym bardziej, że nakazano im w ostatnim czasie ograniczyć przyjęcia pacjentów ze względu na kolejną trzecią falę epidemii.
Panie marszałku, tutaj akurat doskonale jeszcze moglibyśmy długo o tym rozmawiać. Nie na zasadzie moich kontrargumentów, tylko na zasadzie tego, o czym mówił dyrektor i jak to wszystko musiał prostować po konferencji pani marszałek. Chcę jeszcze o jeden lokalny temat z pana okręgu zapytać. Biblioteka pedagogiczna w Sulęcinie. Budynek decyzją zarządu województwa stoi pusty od czerwca ubiegłego roku i między innymi starosta sulęciński i zarząd powiatu prosili, że skoro skoro budynek stoi pusty, to można by go przeznaczyć na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. To jest konkretna propozycja i konkretna prośba, bo ta poradnia bada rocznie około 700 dzieci w pomieszczeniach przy hali sportowej w bardzo złych, urągających warunkach, gdzie nawet nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych i tego typu po prostu fatalny jest ten budynek. Dlaczego? Dlaczego zarząd nie chce się zgodzić na to, żeby budynek, który stoi pusty, który kiedyś zarząd województwa czy województwo dostało od właśnie powiatu, nie chcecie teraz tego udostępnić?
Znaczy, nie słyszałem tej wypowiedzi, znam to tylko z pańskiej relacji. Znam sprawę o tyle, że ostatnią osobą, z którą o tym rozmawiałem, był były wicestarosta powiatu sulęcińskiego, pan Prozorowicz, który rzeczywiście zabiega o to, żeby wszczęto odpowiednie procedury, które pozwoliły przejąć powiatowi ten budynek. Z panem starostą Jaskółą nigdy na ten temat nie rozmawiałem. Może dlatego, że to nie jest wprost w moich kompetencjach, ale tak naprawdę tak sobie zdałem sprawę, że z panem starostą Jaskółą to ja w tej kadencji jeszcze ani razu nie rozmawiałem, więc jeśli o sprawie biblioteki zabiega tak jak o inne, no to rzeczywiście efekty mogą być nie najlepsze.
Czy to jest, panie marszałku,
czy coś się dzieje, ale nie zauważyłem żadnego zabiegania i żadnej aktywności ze strony starosty sulęcińskiego w tej sprawie w ostatnim czasie.
To ja zapytam wprost, czy prawdą jest, że tej zgody nie ma, dlatego że Tomasz Jaskuła, starosta sulęciński, poparł w kampanii w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudę i czy jest czy też właśnie podziękował za współpracę panu Prozorowiczowi, o którym pan wspomniał, i to z tego powodu jest ta blokada?
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie wiem, kto taką rolę przypisuje panu staroście Jaskule. Może on sam sobie, jak powiedziałem, przez ostatnie ponad dwa lata w tej kadencji ani razu z nim nie rozmawiałem, także jakoś niespecjalnie zastanawiałem się nad jego znaczeniem, rolą, a zwłaszcza jeśli chodzi o jakąś wielką politykę, a już kojarzenie tego, o czym pan mówi, z wyborami prezydenckimi wydaje mi się jakimś kompletnym absurdem. Może to żart jakiś.
Czyli tej sprawy pan nie zna?
No na tyle, żeby móc panu jednoznacznie odpowiedzieć. No nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował w ostatnich miesiącach. Mówię, że ostatnią osobą, z którą ze mną rozmawiała, był pan wicestarosta, były Prozorowicz, i wydawało mi się, że sprawy idą w jakimś pozytywnym kierunku, ale od tego czasu chyba nikt żadnej aktywności w tej kwestii nie wykazywał.
A czy pan wpływał w jakiś sposób albo rozmawiał o tym z kimś, żeby tak nie było? Żeby nie było tej poradni?
Ja nie jestem inicjatorem tej sprawy, nie znam tych szczegółów, skoro nie znam żadnych argumentów, które by przemawiały za tym, żeby zrobić, jak pan to opisał. No to się sprawą nie zajmowałem, no nie do mnie to należy. Jeśli będzie taka inicjatywa i będą jakieś racjonalne argumenty, to z pewnością poważnie się do tego odniesiemy. Na dzisiaj nie chcę to dalej komentować, bo nie znam szczegółów.
Nie, pytam dlatego, że to jest pana okręg, dlatego, że ci ludzie, którzy o to zabiegają, którzy chcieliby tego, po prostu na pana też głosowali, dlatego jest to sprawa tak ważna.
Ale
i
ja
dlatego rozmawiam o tym
tematu,
z panią.
Dlatego mówię, że jestem trochę zdziwiony, że jeszcze ani razu nie miałem okazji z panem starostą rozmawiać na żaden temat, więc rzeczywiście jakiegoś kontaktu chyba nie potrzebuje, ale może dlatego takie efekty są nie najlepsze.
Dobrze, panie marszałku, dziękuję bardzo za rozmowę. Przyjemnego dnia i tygodnia życzę i życzymy wszystkim słuchaczom. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
no,
Marcin Jabłoński.
Za rozmowę po bardzo długiej, prawie 3-letniej przerwie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, panie marszałku, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl. Kto rano wstaje, ten na łeb, na szyję z Radiem Zachód.